Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy to, co się wydarzyło. Zastanawiamy się, co przyniosą kolejne dni. W studio komentatorzy Jacek Łęski, Telewizja Polska.
Dzień dobry.
Ryszard Makowski, satyryk, publicysta. Elżbieta Królikowska-Ejwis, ekspert do spraw międzynarodowych. I Piotr Semka, Tygodnik do rzeczy. Proszę Państwa, rozpoczynamy od skandalicznej decyzji prezydenta Gdańska, który nie zaprosił przedstawicieli Wojska Polskiego, nie zaprosił Wojska Polskiego na uroczystości rocznicowe z okazji niemieckiej napaści na Polskę 1 września 1939 roku na Westerplatte. Sytuacja jest niejasna. Nie wiadomo, czy to wojsko będzie obecne. Posłuchajmy.
Nie ma nikt monopolu w Polsce na odczytywanie apelu pamięci. Każda i każdy z was tu siedzących też może odczytać apel pamięci.
Ja chciałem za Państwa pośrednictwem zażądać od prezydenta Gdańska zmiany tej decyzji.
Od pewnego momentu niektórzy włodarze miast uznali, że to jest dobre pole do tego, żeby prowadzić bieżącą politykę, a zwłaszcza spór partyjny na tle takich obchodów.
Bezdyskusyjne jest, że w piśmie do dowódcy garnizonu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz stwierdza, że zamiast asysty wojskowej chce wyłącznie asysty harcerskie. I to jest dowód, że jednak nie chciał zaprosić. Czy wojsko będzie? Jak powiedziałem, tego nie wiemy. Piotr Semka, o czym świadczy ta sytuacja?
To jest stały element tworzenia sytuacji konfliktowych, w których albo władza państwowa, którą reprezentuje PiS, musi robić coś na siłę i wtedy można ogłaszać, że doszło do brutalnego łamania samorządności, albo w której można dać władzy po nosie i powiedzieć, proszę bardzo, dumny Gdańsk, w cudzysłowie, przecież to miasto nie ma nic wspólnego z tą całą awanturą, pokazał PiS-owi, gdzie jest jego miejsce. To jest w ogóle bardzo zła tradycja Platformy. Przypomnę, że w 2015 roku, kiedy wygrał Andrzej Duda, premier Kopacz demonstracyjnie unikała podania zwlekała z podaniem ręki panu prezydentowi. W końcu pan prezydent odwrócił się i wtedy rozpoczął się krzyk pod tytułem Duda, bezczelny.
Czyli takie małe prowokacje, intrygi.
Potem, pamiętacie, była sytuacja awantury w sprawie odczytania apelu i też chodziło o harcerzy. I harcerze dali się, o ile pamiętam, wkręcić w tą grę. A teraz jest trzecia faza pod tytułem kampania wyborcza, w której pan Adamowicz chce pokazać się jako absolutna żelazna szpica antykaczyzmu, aby zdobyć, proszę pamiętać, że w Gdańsku jest taka specyficzna sytuacja, w której Adamowicz musi rywalizować elektorat PO z Jarosławem Wałęsą, czyli musi pokazać, że jest najbardziej antykaczystowski z antykaczyzmu.
Jacek Łęski, czy to nie jest
najbardziej nieubłagany wróg Rzeszy.
Czy to nie jest tak, że objaw takiej ideologii samorządowej, która zdominowała Polskę i w której właściwie Gdańsk staje się jakimś, nie wiem, wolnym miastem? Gdy prezydent Adamowicz mówi miasto Gdańsk, to ja mam wrażenie, że za chwilę powie wolne miasto Gdańsk. No, celebruje też tradycje jeszcze, niemieckie, trzeba to powiedzieć.
A potem na końcu doda, a Gdańsk to ja.
Tak.
To jest o tyle niebezpieczne i o tyle jeszcze dodatkowo w tym konkretnym przypadku rażące, że są takie miejsca w Polsce, które są dalece wykraczają poza lokalność. Tak, na przykład takim miejscem jest Warszawa, która nie jest tylko własnością mieszkańców Warszawy, tutaj, tu mieszkających w tej najbliższej okolicy, ale jest stolicą całego kraju i ma wobec całego kraju pewnego rodzaju zobowiązanie z symbolem.
I to cały kraj powinien decydować na przykład o polityce pomnikowej Warszawy, no bo to nie są pomniki w imieniu mieszkańców Warszawy, ale całego narodu.
Do tego się to sprowadza, że tutaj jakby i obowiązki, i symbolika wykracza daleko poza lokalność. I w Gdańsku, a konkretnie na Westerplatte, jest dokładnie tak samo. Znaczy Westerplatte jest symbolem ogólnonarodowym i jeżeli ktoś uważa, że jest tam właścicielem tego miejsca, może z nim zrobić co chce, ponieważ to jest właśnie Gdańsk, to jest grube nieporozumienie i to jest właśnie taka ideologia, która mówi, możemy tutaj na miejscu zrobić co chcemy i co nam zrobicie? To dokładnie to, co Piotr mówił. Co nam zrobicie?
Panie Ryszardzie, co tu zrobić, jak się powinny zachować władze państwowe, jak odnieść się do tej prowokacji?
No właśnie tutaj słowo prowokacja jest bardzo chyba dobrym i kluczowym słowem, ponieważ to u nas jest taka formuła ostatnimi laty siania wszelkiej anarchii i wprowadzania władzy i wprowadzania nas wszystkich w takie rozdygotanie konfliktowe, bo gdyby nie to, to mieliśmy na przykład piękny tydzień. Polscy lekkoatleci w Berlinie, fantastyczne wyniki, 3 złote medale, 2 srebrne i można byłoby się czymś cieszyć, prawda? Natomiast u nas jest tak zrobione, żeby nie można było się czymś cieszyć, bo za chwilę musi być jakiś konflikt i myślę, że tutaj to, co robi pan Adamowicz, jest dokładnie na to obliczone, żeby właśnie prowokować, żeby te władze nie bardzo wiedziały, co zrobić. No przecież no, to chyba jest rutynowa rzecz, że wojsko jest na Westerplatte, nie podlegająca żadnym dyskusjom, żadnej kwestii. Jeżeli się robi taki ruch, no to robi się go po coś, robi się po to,
ale
żeby było to
zamieszanie.
Czy mogę?
Pani Elżbieta.
Tak, więc cała sprawa jest bulwersująca, żeby nie powiedzieć skandaliczna. Przede wszystkim jest to 1 września i Westerplatte to jedna z najważniejszych europejskich dat dotyczących II wojny światowej. Druga sprawa, jest to sygnał polskiego bohaterstwa, męstwa. Nawet komuniści, realizując film pod tytułem Westerplatte z Zygmuntem Hübnerem, podkreślali właśnie te cechy Westerplatteczyków, to znaczy bohaterstwo i jak to się przekładało właśnie na losy żołnierzy podczas II wojny światowej, a nawet potem. To jest
pan,
raz.
Pan prezydent druga Adamowicz sprawa. Chciałby to zamienić w jakieś ogólne miejsce pamięci o cierpieniach, no bo nawet w tym swoim wystąpieniu publicznym mówił, że
tak,
rocznica jest o tym,
prawda?
Rocznica ma pokazać, czym jest wojna. No,
oczywiście,
rocznica ma upamiętnić
to jest prawą
bohaterstwo
ręką za lewe ucho. Rocznica powinna pokazywać te wartości, które ona w istocie znaczy. Druga sprawa, rewanżyzm. I przy tej rewanżyzm prezydenta Adamowicza, przy tak wielkiej dacie dla całej Europy właściwie, jest to no tak małostkowe, bo chodzi o to, prawda, żeby kto zastąpi kogo, kto będzie apel poległych czytać. To jest druga sprawa. Trzecia, zawłaszczenie tego święta właśnie przez prezydenta Gdańska, chociaż jest to święto polskie, a właściwie całej Europy, prawda? Ale jeszcze może jeszcze jedno zdanie, żeby zakończyć jak gdyby tutaj. A oczywiście chodzi o to, chodzi o elektorat, chodzi o wybory samorządowe, które będą wkrótce. On apeluje do twardego elektoratu totalsów.
Ale państwo polskie nie powinno przejąć tych uroczystości. Może wojewoda, może
dobrze,
wojsko.
No dobrze, no tylko że to oznacza z kolei awanturę, przepychanki. No, zaręczam, że kamery pewnych stacji będą dokładnie w momencie, w których będzie awantura, no nie wiem, przedstawiciel prezydenta. Ja zresztą kiedyś to przeżyłem. Była w roku 2010 roku, było 31 sierpnia. Msza organizowana przez Miasto i Solidarność. I wówczas razem z jedną moją koleżanką z Gdańska chcieliśmy wystawić portrety Anny Walentynowicz, Lecha Kaczyńskiego jako ofiar smoleńskich, które zginęły wtedy. I wówczas formalnie to robiła Solidarność, ale przyszedł przedstawiciel miasta jako szef odpowiedzialny za bezpieczeństwo i po prostu powiedział, że nie będzie po prostu. Udało nam się cudem te kamery, wstawić portrety w jednym miejscu i ubłagać kamerzysta, żeby w czasie mszy.
Ale to jest ciekawa pokazał. Specyfika tej konkretnej kampanii samorządowej, która moim zdaniem Platforma ją ułożyła w ten sposób, że głównym hasłem kampanii samorządowej jest odsunięcie w Polsce PiS-u od władzy. To się dzieje w Warszawie i to się teraz dzieje w Gdańsku. Nie chodzi o jakieś samorządowe, lokalne sprawy. Nie chodzi o lepsze zarządzanie miastem. Nie. To jest ta słynna wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, która powiem zdumiała mnie zupełnie, że tamte drogi, budowę dróg to możemy odłożyć, bo teraz pilniejsza jest sprawa, mianowicie trzeba zwalczać kaczyzm. No po prostu coś nieprawdopodobne.
Ale jeszcze jeden przykład. We Wrocławiu Kazimierz Ujazdowski przyjął propozycję startu z Platformy. Platforma wskutek swoich interesów z prezydentem Dudkiewiczem odsunęła go. Co mówi Ujazdowski po tym, jak został po prostu ośmieszony? Mówi, przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest teraz, żeby nie dawać powodu do radości PiS-owi i dalej będę współdziałał w ramach koalicji.
Ryszard Makowski.
Wydaje mi się, że tutaj jest taka bardziej ogólna akcja niszczenia wszystkich polskich świąt, bo mieliśmy tutaj 1 sierpnia oczywiście rocznicę powstania, też była prowokacja, też marsz, który mógł sobie spokojnie
przejść.
Czyli
żeby wspólnoty nie zbudować tak naprawdę.
Który mógł przejść, został zatrzymany i też była taka, no, ewentualnie sytuacja, że mogą dojść do jakichś przepychanek i to cały świat by zobaczył, że Polacy nie potrafią świętować.
Polacy teraz, podzieleni się czego się.
Teraz też mamy podobną sytuację, że jest też święto narodowe, dla nas bardzo ważne. Jest uderzenie w to święto. Boję się, że to są przygotowania do 11 listopada, żebyśmy nie mogli tego...
Ale jeszcze jeden tylko obrazek. Byłem w Padwie i tam w środku miasta, na rynku, jest duży krzyż z Włochami w charakterze ochłapu mięsa krwawego.
Czyli kontur Włoch jak zrobiony z mięsa.
Pływającą pod tytułem Włochy na krzyżu. Artysta, który głosi, że to jest jego protest przeciwko temu, jak nowy rząd Salviniego podzielił Włochów. No. I to mer z centrolewicy, bo ta rządzi w Padwie, trzyma od maja na centralnym placu,
czyli to samo...
place DRB. Ja musiałem wykonywać dużo wysiłku, aby moja 10-letnia córka nie oglądała tego.
Prezydent filmu. Poznania oflagował na przykład oflagował tramwaje flagami gejowskimi ruchów mniejszości seksualnych w związku z marszem, no, czyli to też był taki ruch, prawda, bo to już nie
to
jest...
zakończyło się groteskowo, tak. Ponieważ na skutek protestów pasażerów
i tramwajarzy,
no, zakłady, które odpowiadają za transport publiczny w Poznaniu musiały te flagi zdjąć. No i teraz prezydent mówi, no tak, no zdjęliśmy. Czyli chciał, że tak powiem, no, pokazać, jaki to jest twardy i bezkompromisowy i po kilku dniach z podkulonym ogonem musiał się z tej akcji wycofać.
Jest to próba, która pokazuje, że środowiska lewicowe, skrajnie lewicowe próbują wciągać te instytucje, które mają do promowania tego typu rzeczy.
To się wpisuje, tak, to się wpisuje w politykę Platformy Obywatelskiej, czyli totalnej opozycji. Weźmy ostatnie słowa Rafała Trzaskowskiego, który mówi parada na 15 sierpnia właśnie, chorujemy chyba na gigantomanię, a przecież takie parady integrują wspólnotę, przypominają nam o korzeniach, wywołują poczucie dumy z tego, co się wydawało, czyli to jest uderzenie właśnie w nasze mity, w nasze wartości, w to, co nas łączy.
Można powiedzieć, pilnujmy Polski, proszę Państwa, pilnujmy pamięci o naszych bohaterach, naszej historii, bo są siły, które próbują zrobić z tym coś
ale
złego.
Jako jedyny spośród was pochodzę z Gdańska. To jest dla mnie kolejny taki przykład, jak ja się czuję czasami jak człowiek, któremu ktoś ukradł miasto rodzinne.
Prezydent Adamowicz na przykład na budynku Poczty Gdańskiej zamieścił w zeszłym roku umieścił napis Postamt, czyli po niemiecku Urząd Pocztowy. A tam
na hotelu, który powstał na miejscu placówki pocztowej przy dworcu w Gdańsku.
No ale w tym miejscu w każdym razie. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda sugeruje, że będzie weto do ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Poproszę materiał.
Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej nie wykluczył, że zawetuje ustawę zmieniającą ordynację do Parlamentu Europejskiego.
Przysługuje mi 21 dni na przeanalizowanie tej ustawy. I mówię szczerze, mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego. Nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy przyznają, że realny próg wyborczy będzie podniesiony do poziomu co najmniej 11-12%. To w praktyce eliminuje mniejsze ugrupowania. Jakaś część polskiego społeczeństwa będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w europarlamencie. Kwestionuje to z demokratycznych pozycji. Próg 5-procentowy to rozsądne rozwiązanie.
Szykuje się więc kolejne weto, chociaż ta oficjalna reakcja Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo stonowana, spokojna. Mniejsze partie apelowały o powstrzymanie tej nowelizacji. No, jej autorzy argumentują, że ona uporządkowałaby nieco scenę, uczytelniłaby te wybory w okręgach. Ryszard Makowski, jak ocenić tę zapowiedź pana prezydenta?
No, trudno mi to tak ocenić, bo aż tak dokładnie na wyborach samorządowych się nie znam. Natomiast pojawiły się...
Parlament Europejski to jest...
No tak, to przepraszam, do Parlamentu Europejskiego oczywiście. Natomiast pojawiły się tam wyliczenia, że może rzeczywiście w pewnych momentach pojawić się ten próg 16,5%. To by zamykało wielu partiom start, znaczy zasiądnięcie w Parlamencie Europejskim. Natomiast no ja mam takie spojrzenie, że mamy tych 50 mandatów na cały kraj mniej więcej, bo to niby teraz jest jeden wielki okręg, a przy podzieleniu na te 13 byłoby minimum 3 mandaty w każdym okręgu. Natomiast no, to nawet jest tak, że nawet jakby PiS zdobył 48 mandatów, a Platforma 2, to i tak w tym Parlamencie Europejskim będzie się liczył głos tych dwóch posłów z PO zaniepokojonych stanem demokracji w Polsce. Więc tak tutaj może bym nie przywiązywał aż takiej wagi do tych wyborów parlamentarnych europejskich, bo wiadomo, jakie tam jest nastawienie do Polski.
No tak, ale ten...
I nawet jak tych posłów będzie dużo, to i tak niewiele tam zmienią, no, bo wiadomo, że...
To za chwileczkę. Jacek Łęcki, bo też z drugiej strony jest tak, że ten nowy Europarlament będzie inny niż obecny. Wejdzie wiele sił, które nie były obecne. No Liga Północna na przykład, czy Szwedcy Demokraci, czy z Austrii. I tam może być konstelacja, w której każdy głos może mieć znaczenie.
Każdy głos może mieć znaczenie. Natomiast rzeczywiście dyskusja o tym, jaki powinien być ten próg ordynacji efektywny, no, znaczy to jest poważna dyskusja. To wymaga jakiejś rozmowy. Dlaczego akurat 5% jest progiem dobrym, a już na przykład 10% jest progiem niedobrym? To są specyficzne wybory rzeczywiście. To nie jest parlament krajowy i tamte mechanizmy działają trochę inaczej. Ja takiej dyskusji nie pamiętam wokół tej ordynacji, ale też nie pamiętam specjalnie jakiś bardzo ciekawych czy ważnych inicjatyw, które zostały przeprowadzone przez jakieś takie małe partie czy partiki, które swoich pojedynczych reprezentantów...
No wszedł Janusz Korwin-Mikke, no i tyle, no i tak, z tego było, prawda?
Więc tak naprawdę ja mam wrażenie, że to jest w tej chwili dyskusja nie o meritum sprawy, bo ono jest rozmyte i specjalnie moim zdaniem dla większości wyborców zupełnie nieczytelne. Tak samo jak nie jest specjalnie czytelna działalność w ogóle Parlamentu Europejskiego, to jest zupełnie też jeszcze na osobną rozmowę. Natomiast tutaj to jest tak naprawdę sygnał taki, że prezydent chyba chce pokazać po raz kolejny, że no, zaznaczy swoją obecność, tak, że on tutaj jednak współdecyduje, że może w pewnych sprawach to trzeba z nim ustalać. Jak się nie ustalało, no to niestety on może zawetować. No, mam wrażenie, że to jest jakaś kolejna próba wzmocnienia własnej pozycji wewnątrz obozu pisowskiego. No i pytanie, co z tego wyniknie? Ja tu jakichś wielkich korzyści nie widzę, powiem szczerze.
Ryszard Makowski mówi, że to nie ma większego znaczenia. I tak, i nie. Jeżeli PiS będzie miał stosunkowo duży klub, to będzie stosunkowo atrakcyjny dla na przykład Europejskiej Partii Ludowej i będzie mógł się z nią układać. No, jak
a to nie tylko chodzi o PiS, bo to chodzi po prostu o duże partie. Tak? No, to równie duży klub może mieć platformę.
Po drugie, można zakładać, że w nowym Parlamencie Europejskim dalej będą prowadzone bardzo ostre ataki na Polskę. I w takich sytuacjach oczywiście PiS dąży do tego, żeby, no wiadomo, że jeżeli PSL i partia Razem nie będzie bronić idei na przykład suwerenności Polski nad sądownictwem.
No ale dzięki tej ordynacji na przykład opozycja mogłaby przećwiczyć wariant wspólnego startu w wyborach przed wyborami parlamentarnymi.
No dobrze, no ale właśnie, no wymaga się od jednej strony, a nie od drugiej. No, na tym polega uroda tej sytuacji.
Elżbieta Królikowska-Iwis.
To są nieco inne wybory, aniżeli wybory parlamentarne, bo regulowane z jednej strony przez traktat stanowiący o wspólnocie o Unii Europejskiej, prawda, który mówi, wymienia tam dwa elementy, że to jest bezpośredniość i powszechność, dwa elementy. My nie mamy wpisane w konstytucji, prawda, tych, w jaki sposób te wybory mają, z oczywistych względów, mają przebiegać. Jest to regulowane ustawą i my dodaliśmy jeszcze dwa elementy, to znaczy wolny wybór wolny wybór i tajne głosowanie. I teraz, rzeczywiście to ma swoje dobre i złe strony, bo z jednej strony my mamy tak, 16 województw, a tam jest 13 okręgów wyborczych. I jakoś one się nie do końca nakładają. Jeżeli mamy ochotę, żeby wszyscy reprezentowali, wszyscy obywatele mieli głos, prawda, to trzeba byłoby jakoś ujednolicić
to. Prawda, ale chciałem panią jeszcze zapytać o jedną sprawę. Czas goni o podróż prezydenta do Australii. 10-dniowa wyprawa.
Tak.
I sporo krytyki, no zwłaszcza w tabloidach, ale nie tylko, że przesadna, że po co? 10 dni i tak dalej.
Tak, że podróże kształcą, będzie można się przejechać na kangurze oraz na strusiu. A ja mówię, że zabrzmiała ignorancja oraz parafiaństwo. Dlatego, że w tej chwili to w Australazji to jest ten właśnie, to znaczy tak zwany Pacific Rim, czyli to, co się dzieje dookoła Pacyfiku. Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone, Australia. Tam widać, jak się rodzi jutro. I ten, kto był w Singapurze, prawda, czy w Szanghaju, czy też w Tokio, wie, o czym ja mówię. Czyli to jest przecież pierwszą wizytą, jaką David Cameron w 2010 roku, a potem w 2015, z ogromną, z hordą przedsiębiorców, naukowców, ludzi kultury, to były Chiny. Potem Proszę były Państwa, Indie. To bardzo dobry kierunek i dobry wybór.
Azja oczywiście coraz ważniejsza, ale trzeba też powiedzieć, że prezydent w tym wywiadzie, wspomnianym wywiadzie, wsparł bardzo mocno reformę sądownictwa, ocenił, że to, co robi Sąd Najwyższy, no jest nie do obrony z perspektywy prawnej. Jeżeli właśnie mówimy o wymiarze sądownictwa, to też takie zdarzenie z ostatniego tygodnia, które bardzo dużo przyniosło komentarzy. Znany dziennikarz Piotr N., chyba można mówić, no Piotr Najsztub został skazany za jazdę bez OC, bez badań technicznych i bez ważnego prawa jazdy, za potrącenie starszej kobiety na pasach i poturbowanie dość istotne na 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy nawiązki.
To nawet nasz kolega redakcyjny Wojtek Biedroń napisał taki artykuł, że on za napisanie prawdy o jednym z sędziów dostał 25 tysięcy kary, a tutaj pan Najsztub za przewinienie ewidentne dostał 6 tysięcy złotych. No, to jest akurat takie chyba też pokazanie tego sądu, co oni o nas wszystkich sądzą, ci sędziowie, bo no przecież wiadomo, że ten wyrok jest zupełnie niewspółmierny do zawinienia. I tutaj no, to jest zresztą chyba jakaś taka seria, że przez te wszystkie lata była kasta ludzi, którzy są nie do ruszenia. I to cały czas trwa. Dlatego jest ta walka o to sądownictwo, żeby cały czas ta kasta mogła czuć się swobodnie, no jeżeli zdarzy im się coś... No, bardzo złego, bo to jednak, no przecież to trudno też do pana Najsztuba mieć pretensje, że mu się taki wypadek zdarzył. No, każdemu się
Że brak OC, brak badań technicznych. Gdyby nas złapano na takich przewinieniach, spodziewalibyśmy się przynajmniej jakiegoś...
To już jest przewina, natomiast to sam wypadek jest
bolesnego
wypadkiem.
Wyroku.
Tutaj też ciężko mieć jakieś duże pretensje, natomiast kara powinna być ewidentnie zdecydowanie wyższa, no bo jednak jeżeli ten kodeks istnieje, to istnieje dla każdego, a nie jest tak, że dla jednych istnieje taki, a dla innych istnieje zupełnie
inny. Wyrok nieprawomocny, minister Ziobro zapowiada sprzeciw. Do Jacka Łęckiego pytanie. Może to jest taki sygnał ze strony wymiaru sprawiedliwości. Trzymamy dalej sztamę, wy nas bronicie, my was chronimy.
Ja tylko może dodam, że też jakoś to była kuriozalna sytuacja, że jakiś Estończyk, który był tutaj zatrzymany, poszukiwany wcześniej listem europejskim gończym, też jakoś tak sąd dobrze to kombinował, że on został wypuszczony z więzienia. Więc to jest jakaś chyba taka seria tych takich wyroków, żeby ludzie się nie mogli nadziwić, że to prawo aż tak dobrze działa.
Jacek Łęcki.
Czy to jest problem z sądami, który w Polsce się ciągnie od wielu, wielu lat i jeszcze się będzie ciągnął, bo to jest sytuacja na tyle poważna, że tego się nie da ani w rok, ani w dwa, ani w trzy posprzątać, który tak naprawdę sprowadza się nie do tego nawet, że te wyroki są przewlekłe, że one są, że ci sędziowie są, powiedzmy, zachowują się arogancko, bo często tak jest, na sali sądowej są przykłady, gdzie oni traktują tych ludzi, którzy przychodzą na salę sądową, jak jakichś takich petentów do zrugania. To jest bardzo nieprzyjemne czasami.
Ale, miałem okazję to przeżyć.
Tak, ale istotą rzeczy jest, i to ludzi po prostu straszliwie oburza, że te wyroki po prostu są niesprawiedliwe.
Albo nieprzewidywalne.
Albo kompletnie nieprzewidywalne. I potem jeżeli... I potem zawsze jest taka śpiewka, już słyszałem to wielokrotnie, sędziowie się bronią tak, no zawsze strona, która przegra, przecież jest niezadowolona, prawda? Zawsze. No tylko, że ludzie naokoło obserwują to, kto przegrał, a kto wygrał. Obserwują właśnie tego typu wyroki, jak w wypadku naszego kolegi dziennikarza, któremu nie zazdroszczę tej sytuacji. Natomiast on się prawdopodobnie tej sytuacji też zachował, bo z tego, co ja słyszałem, to na tym procesie on nie wykazał jakiejś specjalnej skruchy, chęci naprawy sytuacji, której jak po prostu uważał, że no o co chodzi. Więc jeżeli ludzie obserwują z zewnątrz tego rodzaju wyroki, no to trudno im się dziwić, że ich szlak trafia po prostu, jak na to patrzą.
Słuchaj, pamiętajmy, że zawsze osoby znane są przez sądy traktowane trochę na taryfy ulgowej, to jest na całym świecie. To jednak Piotr Najsztub jest znaną osobą, niezależnie od jej sympatii politycznych, które też
jakoś mam przeczucie, że gdyby mi się coś przydarzyło, to tak. Nie miałbym taryfy ulgowej, ale tak. Może się mylę. Byłby. Pani Elżbieta.
Więc to jest dla mnie oburzające, dlatego że jedną z podstawowych zasad demokracji jest równość wobec prawa. To jest raz, prawda? Po drugie, jest to dla mnie jeszcze jeden dowód na to, że reformy wymiaru sprawiedliwości są absolutnie potrzebne, prawda? Po trzecie właśnie Najsztub jest jedną z tych świętych krów, prawda? On zakładał niedawno i położył zresztą przekrój, prawda? Czego się tknie, to położy, ale to jest inna zupełnie sprawa. Jedną ze świętych krów, które są przez właśnie ten establishment i mainstreamowe media bronione. I to jest szkodliwe, taki wyrok jest szkodliwy społecznie. Dlatego, że co ludzie pomyślą? Prawda? Ale nie ma już złych i dobrych, nie ma sprawiedliwości i niesprawiedliwości.
Ale nie, właśnie, Panie Elżbieto, to... chodzi o to, że ta kasta właśnie chce nam pokazać, że co wy pomyślicie, to nas zupełnie nie interesuje. My
ja
to
wiem,
mamy Państwa
swój stronie,
swoje interesy i będziemy ich pilnować.
Ale trzeba podejmować właśnie szkodliwości społecznej takie wyroki.
Kulis tego zdarzenia nie znamy tak dokładnie, no brakuje paru informacji. To prawo jazdy to ponoć było odebrane, ale jakoś tak się złożyło, że te dokumenty nie doszły gdzie trzeba i ono tam no, nie było do końca odebrane, no też może nie przypadek.
No ale to się ciągnie od 2009 roku, no więc to
też,
to przez ten czas to można było jednak te dokumenty
proszę
gdzieś
tam... Proszę Państwa, śledzimy zawsze w salonie dziennikarskim sondaże poparcia dla partii politycznych, bo to jest ważny wskaźnik i politycy mówią często, że nieistotny, ale jednak jest istotny i mamy najnowszy sondaż. Prawo i Sprawiedliwość 38%, Platforma i Nowoczesna jako Koalicja Obywatelska 28%, Kukiz 15%, 11%, SLD... 8, tak? No i proszę Państwa, to jest pytanie, co ten sondaż, a Nowoczesna, aha, tam Platforma i rozbita z Nowoczesną, czyli Platforma 28, Nowoczesna 6. No jest z jednej strony wyraźne prowadzenie Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony ten wynik nie daje samodzielnej większości. Wymaga szukania koalicjanta i widać też, że to poparcie no, z tych poziomów, które dobijały do 50%, trochę jednak spadło.
Po pierwsze, zwracam uwagę, że SLD utrzymuje pozycję 8%. Był okres, kiedy miało 4 do 5%. Jednak tutaj ten skok utrzymany został. Trochę mnie tu zdumiewa. Dla mnie zagadką też jest zawsze ta stała pozycja wyborców Kukiz 15, bo nie wiem, czy ktoś z Was zauważył jakąś aktywność Pawła Kukiza w ciągu ostatnich, nie wiem, 6 miesięcy?
Bo ja, no są od czasu do czasu mniej lub bardziej mięsiste wpisy, w mediach społecznościowych.
Natomiast no, Platforma ma mocną pozycję jednak. To jest dla PiS-u powinien być bardzo duży sygnał, że za mało jest jakiejś świeżości w ich działaniach.
Pani Elżbieto.
Ja bym się tymi słupkami w ogóle nie przejmowała. Dam dowód. Rok temu Theresa May zorganizowała przedterminowe wybory, ponieważ miała w słupkach sondażowych, tak zwanych opinion polls, miała 20 punktów przewagi nad Labour, nad Partią Pracy. Po czym przegrała wybory i miała większość parlamentarną. Przegrała te wybory właśnie i musiała dokooptowywać sobie 8 mandatów, żeby mieć większość w parlamencie, dokooptowywać z pewnej bardzo konserwatywnej irlandzkiej partii DUP. Także ja mi się specjalnie nie przejmowałam.
Jacek Łęcki. Oczywiście jeden sondaż, trzeba patrzeć na trendy i też trzeba patrzeć na wyborców
oczywiście
zdecydowanych. Tam
tak.
Pewnie te słupki są wyższe. I trzeba też powiedzieć, że opozycja jest no, w takim już rytmie kampanijnym pełnym, można powiedzieć.
Znaczy, no, widać, że po stronie opozycji ta pozycja nie jest słaba, wbrew temu, co sama opozycja mówi, że tu jest jakoś tam gnębiona tak, i ma problemy. No, ta narracja opozycji jakoś tam działa. To, że PiS nie może się ponad 40% wybić, no, to też pokazuje, że jakby no, tutaj też jest pewien konstans. Wydaje mi się, że dzisiaj oczywiście za wcześnie wyrokować, czy tego typu wyniki się utrzymają do wyborów parlamentarnych. Natomiast zgadzam się z Piotrem, że to jest sygnał dla rządzących, że muszą no, wymyślić jakiś patent na to, żeby zachęcić większą liczbę wyborców, jeśli chcą mieć samodzielną większość, tak jak dzisiaj. I to jest również, ale to może być usypiający sygnał dla opozycji. Tak, no bo dzisiaj, jeżeli sumujemy wyniki Nowoczesnej i PO, no to tam wychodzi...
Zapach władzy nigdy polityków nie usypia, panie Ryszardzie.
Znaczy, mi się wydaje, że te sondaże są wynikiem rynku medialnego, jaki jest w Polsce. No, wszyscy liczyli, że jak przyjdzie PiS, to jednak ten rynek medialny zostanie uporządkowany. Teraz słyszymy, że zrobimy to być może w następnej kadencji. No, jeżeli jednak ten atak na PiS jest... No,
no tak, ale gdyby rządzący wzięli się za porządkowanie rynku medialnego czy zmiany, no to być może to mówilibyśmy powinno. Dzisiaj otworzyli za dużo frontów i wymiar sprawiedliwości i media,
ale
za dużo.
No teraz w tej chwili, kiedy... No ale PiS też sprawia takie wrażenie, jakby był trochę przestraszony, że co nie teraz nie zrobimy, to co powie Zachód, to jak się zachowa Parlament Europejski. Tutaj też ludzie to widzą, że wkradła się taka według mnie zbyt duża ostrożność w pewnych działaniach. No teraz, jeżeli ci sędziowie Sądu Najwyższego podjęli decyzję, że w ogóle kwestionują jakąś ustawę, nie wiem, nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym wszystkim, ale wydaje mi się, że powinny być wyciągnięte jakieś... Że powinny być wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec nich, bo to jest taka sytuacja, że paru sędziów zrobiło zamach praktycznie na Polskę i nic nie można zrobić. No, tak im się podobało, tak zrobili, a my tak patrzymy na to, że każdy może coś zrobić i potem pan Adamowicz kontynuuje podobne działania, no, też sobie coś wymyśla.
Wejście w ścieżkę konfrontacji prowadzi do jakichś konsekwencji, do eskalacji przemocy i to trzeba przemyśleć.
Ja się zgadzam. Ja też jestem za tym, żeby myśleć, no ale to w ocenie społecznej też powoduje to, że nagle ten PiS, który miał tu jednak tą silną ręką to wszystko pozmieniać,
wejście w ściganie czy w ściąganie tych, czy jakieś w ogóle działania wokół tych koszulek z napisem Konstytucja nakładanych na pomniki, jest pułapka.
Koszulki same się zdewaluowały.
Ale ja o tym
natomiast
nie mówiłem.
Są fakty, które rzeczywiście budzą moją wątpliwość. Na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz odmówiła przychodzenia przed komisję śledczą. I po pół roku braku zdecydowania, otwarcie szydzi, mówi, to proszę, przyprowadźcie mnie. No, była taka wypowiedź w zeszłym tygodniu. Oczywiście ja rozumiem, że PiS musi cały czas lawirować między sytuacją, w której nie chce się wciągnąć w konflikt, a w której prestiż jego może ucierpieć. Ale mam wrażenie, że PiS też nie rozumie, że też brak zdecydowanie czasami jest zabójczy dla prestiżu tej
partii. Jeszcze przepraszam, wydaje mi się, że w Warszawie czy w Gdańsku dawno powinien być wprowadzony zarząd komisaryczny. No. Bo to jest przecież uwłaczające jakiejkolwiek przyzwoitości, żeby takie osoby były prezydentami.
Nie, ale za daleko
nie, w Gdańsku nie ma podstaw do
badania zarządu komisarycznego. Badania społeczne wykazują, że jakakolwiek sytuacja konfliktowa Polacy obwiniają o konflikty rządzących, niezależnie kto tak naprawdę jest winien i tę taktykę
trzeba czytać. A opozycja o tym wie i stosuje taktykę ale stu Wietnamów.
Spójrzmy, proszę państwa, na wschód. 10. rocznica rosyjskiej agresji na Gruzję. To był rok 2008. Poprosimy materiał.
Nasi sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Kraj to Rosja. Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę.
Gruzja nie okazała się ostatnim celem agresji zmierzającym do przywrócenia rosyjskiego imperium. Niestety Ukraina jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską. Agresywna polityka w regionie nadal trwa. Wzywamy Rosję do wycofania się z nielegalnego uznania niepodległości regionów Gruzji.
Nasze stanowisko w sprawie okupacji Abchazji i Osetii Południowej nie zmieniło się. Tereny te są częścią Gruzji, a nie częścią Federacji Rosyjskiej, a Stany Zjednoczone nadal wspierają suwerenność i niepodległość Gruzji.
Rozszerzenie NATO jest absolutnym zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej. Decyzja, że Gruzja zostanie przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to zagrożenie dla świata. To może wywołać straszliwy konflikt.
Rosja nie ma prawa decydować o tym, czego chcą jej sąsiedzi. Gruzja jest suwerennym państwem.
Gruzini, mały, ale dzielny naród na Kaukazie, bardzo podobny pod wieloma względami, także historii Polakom, proszę państwa. No, po 10 latach znów, gdyby nie inicjatywa polskiej dyplomacji, minister Czaputowicz zebrał ministrów spraw zagranicznych Łotwy, Litwy, wicepremier Ukrainy, także znów Gruzini byliby samotni. To pokazuje też, jaka jest nasza rola w tej części świata.
Wydaje mi się, że my w tą rolę stosunkowo mało wierzymy i mało ją aktywnie sprawujemy tak naprawdę, bo to, co wtedy udało się prezydentowi Kaczyńskiemu, to znaczy zgromadzenie prezydentów państw, którzy pojechali do Gruzji tam, no, bardzo odważnie się zachowali, stojąc za Gruzinami przeciw rosyjskiej inwazji. Co wielu ekspertów ocenia, że to był ten ruch, który no, wyhamował czy powstrzymał dalszą ekspansję rosyjskiej armii. To dzisiaj trudno sobie wyobrazić. Ja mam wrażenie, że nasze relacje od tamtego czasu, nasze relacje i z Gruzją, i z Ukrainą, i z państwami bałtyckimi, no być może z wyjątkiem Litwy, one się wcale nie poprawiły. A wprost przeciwnie, na przykład z Ukrainą jest ewidentny regres.
No tak, to można się oczywiście... czy to jest wina Polski, bo też zachodzą procesy obiektywne, na które, no, które trudno wpływać. Nie mamy dużo czasu, panie Ryszardzie, w tej sprawie, bo
no tutaj
też...
widzieliśmy przede wszystkim, jak wielkim bohaterem był prezydent Lech Kaczyński. No. Mało kto by się chyba zdobył, żeby w takiej sytuacji pojechać do Gruzji, pojechać do Tbilisi i stanąć i wystąpić no, przeciwko no, Władimirowi Putinowi, no bo to tak było. Zapłacił za to potem ogromną cenę, jak wszyscy wiemy. Natomiast no, cieszę się, że miałem takiego prezydenta.
Piotr Semk.
Gruzja pod jednym względem jest wygrana. Właśnie wróciła moja szwagierka, która odwiedziła Armenię i Gruzję. Armenia jest faktycznie krajem podległym Rosji. Tam wiecznie ona obawia się konfliktu z azerbejdżańskim państwem. No to na tle Armenii to Gruzja to jest jednak państwo zupełnie inne, o zupełnie innym poziomie życia i o wiele bardziej rozwinięte, więc mam wrażenie, że Gruzja tych 10 lat nie zmarnowała.
Panie Elżbieto.
Tak, prezydent Kaczyński wykazał się wówczas niezwykłą odwagą, determinacją i takim instynktem politycznym. Proszę zwrócić uwagę, że to, co 10 lat temu on mówił właśnie w Tbilisi, to teraz powtarza świat.
Proszę Państwa, też warto
mieliśmy
pamięć...
rzecznika prasowego, tak. Prawda? Sekretarza stanu. No, teraz powtarza świat. Idzie dokładnie tą samą, prawda? Najpierw Gruzja, potem Krym, potem Ukraina, państwa bałtyckie i być może mój
też
kraj.
Też pamiętajmy, że ta wyprawa Lecha Kaczyńskiego i w ogóle jego rola, jego praca na rzecz Gruzji, bo to nie był jeden akt,
to Blitzkrieg,
było, cała prezydentura była no, bardzo mocno skierowana w tę stronę, że rzeczywiście no, dała taki fundament też przyjaźni polsko-gruzińskiej. To w Gruzji naprawdę czuć, że Gruzini pamiętają.
To jest bulwar Marii Lecha Kaczyńskiego, ale... W takich momentach się ujawnia coś, co Amerykanie nazywają passion of freedom. To znaczy, albo się to czuje, albo nie.
Jeszcze
na przykład prezydent Sarkozy tego nie czuł i Angela Merkel tego nie czuła.
Po 10 latach od misji Sarkozy'ego w Tbilisi żaden z Francuzów się nie pojawił, co też jest charakterystyczne.
Ale message poszedł w świat. To się
zwróćmy jeszcze uwagę na to, że Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje przeciwko Rosji dotyczące eksportu ważnych urządzeń.
Chyba mają wprowadzić.
Mają wprowadzić 22 sierpnia. Jeżeli Rosja nie pozwoli na przykład zbadać swoich laboratoriów, tu w tle jest sprawa zabójstwa Siergieja Skripala, to no co, przyjdzie to, kolejna to, fala
nie,
sankcji.
Przepraszam, nie było zabójstwa Skripala, tylko próba otrucia.
Próba utrucia, to przyjdzie kolejna fala sankcji. I no, to jest ważne w tle tego, co słyszeliśmy o Donaldzie Trumpie, że on tu, prawda, wasal Rosji, wygrał dzięki Rosji. W sferze czynów ta polityka jest bardzo twarda. Jacek Łęcki.
Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest takie trochę niekonsekwentne ze strony Trumpa. To jego wizyta, jego spotkanie z Putinem w Helsinkach to jednak była dyplomatyczna katastrofa i tak była oceniana dość zgodnie na całym świecie. I wydaje mi się, że tego typu ruchy to może być próba zatarcia tego fatalnego wrażenia, które tam powstało. A czy sankcje zostaną wprowadzone i jak będą wyglądały, to zobaczymy. Poczekajmy.
Ja żyję dostatecznie długo, aby pamiętać prezydenta Cartera, to był prezydent z lat 76-79. On zaczynał prezydenturę jako człowiek, który jako głęboko wierzący protestancki pastor pełen dobrej woli wobec Rosji. Bóg się sprawił, że u jego boku znalazł się Zbigniew Brzeziński, który wytłumaczył mu, jak myślą Rosjanie. Że to nie jest tak jak amerykańscy w Ameryce, win-win, że stwórzmy sytuację, w której wygrają obie strony, tylko że w mentalności rosyjskiej jest element zemsty, upokorzenia i zniszczenia przeciwnika. I Brzeziński to wytłumaczył Carterowi. Carter na szczęście w ostatnich latach swojej prezydentury zaczął z Rosjanami rozmawiać innym językiem. Chciałbym, aby u boku Donalda Trumpa pojawił się ktoś w rodzaju Zbigniewa Brzezińskiego, który by wytłumaczył o co chodzi z Rosjanami?
Panie Ryszardzie.
To znaczy, to jest tak, że słyszałem, że Rosjanie pozbyli się, mieli jakieś papiery amerykańskie na kwotę 80 miliardów. To jest ogromna kwota. I być może to jest jakiś sygnał, że coś się rzeczywiście szykuje w jakiejś tam konfrontacji światowej. No jeszcze też pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Iran. Też takie dosyć bolesne dla Iranu. I no nie wiem, mnie się wydaje, że sytuacja narodowa jest bardzo podminowana, chociaż wolałbym, żeby nie była.
Proszę Państwa, kończymy to wydanie Salonu Dziennikarskiego. Dziękujemy stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jedna informacja, ważna informacja. Jutro po wiadomościach w Telewizji Polskiej film Zapomniana Wojna, dotyczący właśnie rosyjskiej agresji na Gruzję. Bardzo Państwu polecam ten dokument. Ciekawa, ważna produkcja. Dziękuję gościom tego wydania. Jacek Łęski.
Ja marzę o tym, że 1 września zobaczymy film Westerplatte Stanisława Różewicza z Zygmuntem Hibnerem, bo to jest film, który wobec tego, co się dzieje w Gdańsku, powinien być wyemitowany.
Prezes Jacek Kurski być może usłucha tego apelu. To mówił Piotr Semka. Dziękuję. Elżbieta Królikowska, Avis. Dziękuję. Ryszard Makowski.
Dziękuję.
Ja Państwu również dziękuję. Życzę miłej, choć w Warszawie deszczowej soboty, ale deszcz akurat bardzo, bardzo potrzebny. Do zobaczenia.